Magazyn unijny Poznań Europa.
Dzień dobry, Poznań Europa, Jacek Kosiak. Dzisiaj porozmawiamy o sprawach międzynarodowych. Gościem w studio jest wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Prosto z Berlina, Londynu, Warszawy, teraz Poznań.
No, rzeczywiście, wczoraj i przedwczoraj byłem w Londynie. No, rozmawialiśmy tam o szeregu istotnych spraw, o przygotowaniach do szczytu bałkańskiego, który odbędzie się w przyszłym roku w Poznaniu, bo Londyn był organizatorem tego szczytu w tym roku, więc doświadczenia
Brytyjczyków... Czyli rozumiem, panie wiceministrze, że zaczynamy od Poznania, bo Poznań będzie gospodarzem tego szczytu bałkańskiego. Co trzeba ustalić, żeby ten szczyt był udany?
No przede wszystkim trzeba ustalić priorytety, a po drugie cały program tego szczytu, bo choć sam szczyt potrwa 2 dni, odbędzie się w lipcu 2019 roku i to już jest postanowione, wtedy spotkają się premierzy państw Unii Europejskiej oraz państw Bałkanów Zachodnich, to nasze przewodnictwo planujemy szerzej, również w wymiarze spotkań trzeciego sektora, czyli NGO-sów, młodzieży, ludzi kultury. Chcemy też zorganizować specjalne dodatkowe wydarzenia, takie jak koncerty, myślimy o festiwalu filmów, więc tych wydarzeń będzie więcej, ale podstawą, żeby to dobrze przygotować jako pewien plan polityczny, jest konsultacja z tymi, po pierwsze, którzy organizowali ten szczyt, żeby mieć jakiś punkt odniesienia. Londyn właśnie jest tym punktem odniesienia, ale no, najważniejsi są partnerzy na Bałkanach Zachodnich i tam jeżdżę, też konsultuję, jakie są ich oczekiwania. Byłem już w Albanii, w Kosowie, w Czarnogórze, wybieram się w przyszłym tygodniu do Bośni i Hercegowiny oraz do Macedonii. Ostatnia będzie Serbia. No i to się ułoży w jakiś rzeczywiście już taki zarys tego programu, który mam nadzieję ustalimy ostatecznie w grudniu, kiedy tutaj do Poznania przyjadą wiceministrowie państw bałkańskich, moi odpowiednicy, i to już będzie ten moment, kiedy trzeba będzie tą agendę ostatecznie ustalić.
W lipcu ogłaszał pan, że Poznań będzie stolicą szczytu bałkańskiego. Wtedy wynikało to, co oczywiste, z pana funkcji wiceministra spraw zagranicznych. Teraz jest pan też pełnomocnikiem polskiego rządu do spraw tego szczytu. To ostatnia decyzja premiera Mateusza Morawieckiego.
Rzeczywiście.
Co to zmienia?
Pan premier zdecydował, że ten szczyt jest na tyle dużym wydarzeniem, że koordynacja tylko na bazie jednego resortu byłaby zbyt skromna, ponieważ w to wydarzenie będzie zaangażowanych wielu ministrów. W związku z tym należy powołać specjalnego pełnomocnika, który będzie koordynował na poziomie Rady Ministrów tę pracę, ponieważ ja do tej pory zajmowałem się tą sprawą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Byłem też inicjatorem tego, żeby to właśnie w Poznaniu ten szczyt się odbył. Decyzję w tej sprawie bardzo odważną, za którą jestem wdzięczny premierowi, pan premier w lipcu tego roku podjął. No i w związku z tym zdecydował, zaufał mi, powierzył mi tą funkcję pełnomocnika, a więc koordynatora prac na poziomie rządu.
Pamiętam też, że pochwalił się pan, że sprawa jest też dogadana z prezydentem Jackiem Jaśkowiakiem. Wybory samorządowe wykazały, że nie zmieni się obsada tego stanowiska w Poznaniu, czyli rozumiem, dalej współpraca z obecnym prezydentem Jackiem Jaśkowiakiem.
Nie tyle dogadana, co jesteśmy w kontakcie z prezydentem Jackiem Jaśkowiakiem w tej sprawie.
Przepraszam za kolokwializm.
Ponieważ miasto tutaj no, nie ma wiodącego udziału. Organizatorem oczywiście jest rząd. Natomiast oczekujemy dobrej współpracy ze strony władz miasta. Miasto po pierwsze jest dysponentem terenów targowych, gdzie szczyt będzie się odbywał, więc ta współpraca jest konieczna. Po drugie liczymy, że miasto też się w program taki chociażby tych wydarzeń dodatkowych zaangażuje. I te pierwsze rozmowy, które odbyłem z prezydentem Jaśkowiakiem jeszcze przed wyborami samorządowymi, licząc, że te wybory samorządowe rozstrzygną się w inny sposób, ale też no, biorąc pod uwagę, że trzeba już te ustalenia zacząć, nie czekając na rozstrzygnięcie wyborów, wypadły pozytywnie w tym sensie, że prezydent zadeklarował swoją współpracę i mam nadzieję, że uda się to bez większych problemów realizować.
Magazyn unijny Poznań Europa.
Wracając do kontekstu międzynarodowego, zainteresowała mnie ta sprawa relacji z państwami bałkańskimi. Co tak konkretnie tam trzeba ustalić? Bo wydawałoby się, że jeżeli Polska proponuje szczyt bałkański, no to świetna sprawa, dobry pomysł, warto przyjechać. No ale jaki tu kłopot w tym wszystkim?
Szczyty bałkańskie mają swoją pewną historię. One odbywają się od roku 2014. Polska obejmie przewodnictwo po raz pierwszy i będzie organizatorem szczytu bałkańskiego, a więc z jednej strony musimy wziąć pod uwagę ten dorobek, który już został na szczytach wypracowany opracowany. To jest dorobek pewnych postępów w zakresie otwierania kolejnych rozdziałów negocjacji z Unią Europejską przez Serbię i przez Czarnogórę. To się odbywa nie bezpośrednio w ramach szczytów, bo to są negocjacje z Komisją Europejską, ale ten proces dzięki zbliżaniu tych państw do Unii Europejskiej jest wspomagany. Chcemy tymi konsultacjami ustalić, jakie na dziś są oczekiwania państw Bałkanów Zachodnich, które tematy są z ich punktu widzenia wiodące. I wygląda na to po tej pierwszej rundzie konsultacji, że gospodarka jest takim tematem, którymi te państwa są bardzo zainteresowane, bo to są dynamiczne rynki. To są rynki, które dzisiaj mają wielki potencjał, gdzie też odbywają się duże inwestycje. Niekoniecznie zawsze ze strony Unii Europejskiej. Na przykład Chiny są takim aktorem, który bardzo intensywnie inwestuje na Bałkanach Zachodnich.
To przeszkadza czy pomaga?
To jest konkurencja i też to jest dodatkowy powód, żeby tym regionem się bardzo mocno zainteresować, bo jeżeli my jako Unia Europejska się tym nie zainteresujemy, to tam się pojawią inni aktorzy, Chiny, Rosja. Oni politycznie tam są bardzo aktywni, bardzo obecni. A więc odpowiedzi na te oczekiwania planujemy wstępnie forum biznesowe, czyli spotkanie przedsiębiorców na targach, niezależnie od szczytu politycznego, ale w pewnym powiązaniu oczywiście z tym wydarzeniem. Oprócz tego chcemy rozmawiać o infrastrukturze. Te państwa cały czas cierpią na stosunkowo duże niedoinwestowanie w zakresie infrastruktury.
Ja to też
odczuwam, jeżdżąc tam do tych państw, no na przykład przejechanie ze Skopie do Belgradu, czy z Podgoricy do Tirany. To są niewielkie dystanse, natomiast to często zajmuje wiele godzin, a czasami po prostu wymaga przelotu zupełnie przez inne kraje. To pokazuje, że połączenia drogowe, kolejowe cały czas to jest rzecz, które te kraje...
No i domyślam się, że te państwa liczą na to, że Unia Europejska pomoże modernizować infrastrukturę.
W jakiejś mierze już pomaga. Jest specjalny fundusz Bałkanów Zachodnich utworzony między innymi po to, żeby tego rodzaju inwestycje infrastrukturalne wspomagać, chociaż oczywiście oczekiwania są bardzo duże, możliwości na razie stosunkowo skromne.
A to nie będzie się odbywało kosztem takich państw jak Polska?
Nie, absolutnie. Zupełnie na innych zasadach wydatkujemy pieniądze budżetu unijnego na rzecz państw członkowskich. To jest odrębny fundusz, na który składają się różne państwa i my musimy w kontekście myślenia długofalowo o integracji tych państw Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską również im pomagać, ale to dzisiaj nie są duże obciążenia z punktu widzenia pojedynczego państwa członkowskiego.
Magazyn unijny Poznań Europa.
Poznań Europa, rozmawialiśmy o Bałkanach. Teraz lot w kierunku Londynu, gdzie pan, jak już mówiliśmy wcześniej, był niedawno. Kwestia gwarancji dla Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii, czy problemy rozmów brexitowych pomiędzy Unią Europejską a Londynem mogą tutaj zaszkodzić? Czy Polacy mogą się czuć pewnie na Wyspach Brytyjskich?
Dzisiaj sytuacja polityczna w Wielkiej Brytanii jest daleka od stabilizacji i pewności. I to dało się odczuć też podczas tej mojej dwudniowej wizyty, bo na wiele pytań sami Brytyjczycy nie znają dzisiaj odpowiedzi. Przypomnę, że mamy sytuację w Wielkiej Brytanii rządu mniejszościowego, który rządzi tylko i wyłącznie dzięki poparciu irlandzkich unionistów. To poparcie nie jest poparciem koalicyjnym, ono jest ad hoc do różnych projektów ustaw, co już sprawia, że ten rząd nie ma dużej siły politycznej. Musi się liczyć z tym, że niektóre jego propozycje nie będą zaakceptowane, nie będą miały większości. Po drugie, sama struktura rządu jest w tej chwili podzielona na różne frakcje i obozy. Wiemy, że zrezygnował kilka miesięcy temu ze swojej funkcji Boris Johnson, minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, ale on jest cały czas obecny w tle, ma osoby bliskie mu politycznie cały czas w rządzie, opowiada się za tym, żeby projektu porozumienia w tym kształcie, który proponuje pani premier Theresa May, nie podpisywać. Mówi, że to jest projekt porozumienia niekorzystny dla Wielkiej Brytanii.
To na pewno dla kogoś, kto jest wysłannikiem polskiego rządu, to bardzo trudny teren. No ale pytanie, czy będzie rejestracja migrantów z Unii Europejskiej, jak to słyszy się na Wyspach Brytyjskich, bo to jest to, co Polaków niepokoi.
Dzisiaj możliwości jest kilka. To, co my wspomagamy i czemu staramy się w Wielkiej Brytanii dawać nasze wsparcie i nasz głos, to jest podpisanie porozumienia Wielkiej Brytanii z Unią Europejską co do wyjścia, ponieważ wtedy będziemy znali warunki zapisane w umowie, w jaki sposób ten Brexit się odbywa, a te warunki, one dzisiaj, gdyby to porozumienie zostało podpisane, są korzystne dla Polaków. Rząd polski w projekcie porozumienia zagwarantował zachowanie szeregu praw Polakom zamieszkałym na wyspach, a więc dzisiaj tak naprawdę pozostaje tylko na namówić Brytyjczyków, żeby tą umowę podpisali, ale tylko albo aż. Są duże tarcia i niezgoda co do tego, czy to będzie miało miejsce. A więc wariant pierwszy. Wielka Brytania podpisuje umowę w kształcie, której została zaproponowana przez premier Theresa May z tymi gwarancjami, które rząd polski tam zapisał. Wtedy Polacy rejestrują się, przechodzą przez ten system rejestracji, to jest wymagane.
Ale tylko ci, którzy przyjeżdżają do Wielkiej Brytanii, czy...
Ci, którzy już tam są. Mhm. Ci, którzy już tam są, będą musieli potwierdzić swój pobyt, opisując dokładnie, od jakiego czasu są. Na bazie tego będzie również pewna gwarancja praw zachowane, ale wedle tego mniej więcej, co do tej pory im gwarantowano. Tą procedurę Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Wielkiej Brytanii obiecuje przeprowadzić sprawnie. Nasza ambasada już rozpoczęła informowanie Polaków, w jaki sposób powinni to zrobić, choć ta procedura nie jest jeszcze w pełni doprecyzowana, ale dzisiaj tak naprawdę trzeba dotrzeć z informacją, że to będzie konieczne. Jeżeli ten proces uda się w miarę sprawnie przeprowadzić, to wydaje się, że w tym wariancie tych turbulencji byłoby stosunkowo mało. Drugi wariant jest taki, że Wielka Brytania wychodzi z Unii Europejskiej bez umowy, czyli tak zwana
bez umowy
opcja...
z Unią Europejską.
Bez umowy z Unią Europejską. Nazywa się tą w Wielkiej Brytanii opcją no deal, czyli wychodzi na zasadach twardego Brexitu. Nie do końca znamy wówczas warunki, jak będą się zachowywały poszczególne państwa członkowskie wobec Wielkiej Brytanii i wzajemnie.
No i wtedy Polska musi sobie radzić sama, mówiąc krótko.
I wtedy Polska musi sobie radzić sama, ale ponieważ czas i terminy gonią, wtedy sytuacja bardzo się komplikuje. I dzisiaj jest to wariant, jak się wydaje, mniej prawdopodobny, ale niewykluczony i dlatego polski rząd również przygotowuje się do ewentualnie również takiego niekorzystnego rozstrzygnięcia. No, ale to, te przygotowania są oczywiście w toku. Nie chcę tu o szczegółach mówić, ponieważ koncentrujemy się na tym, że będzie cały czas możliwe porozumienie.
Czyli ci, którzy już tam pracują, najprawdopodobniej zachowają swoje miejsca pracy, życia i tak dalej, i tak dalej. Problem może być z tymi, którzy chcieliby studiować, pracować w przyszłości w Wielkiej Brytanii.
To będzie na pewno trudniejsze, bo Wielka Brytania będzie państwem poza Unią Europejską, więc trudno liczyć, żeby to państwo mogło liczyć na takie przywileje, jakie są gwarantowane w ramach swobodnego przemieszczania się osób w Unii Europejskiej.
Magazyn unijny Poznań Europa. Magazyn unijny Poznań Europa.
Miasto, stolica, w którym był pan niedawno, czyli Berlin, ale też i Warszawa, bo w piątek wizyta Angeli Merkel w stolicy Polski. Czego będą przede wszystkim dotyczyć te rozmowy i dlaczego Nord Stream 2?
Te rozmowy będą prowadzone w bardzo szerokim spektrum. 14 ministrów w tej chwili potwierdziło swoją obecność w konsultacjach międzyrządowych, a ministrowie nauki będą rozmawiać, i ministrowie spraw zagranicznych, i ministrowie gospodarki, spraw wewnętrznych, a więc szeregu różnych tematów. Ale oczywiście cieniem na tych stosunkach od dłuższego czasu kładą się te kluczowe problemy, słusznie zdefiniowane, jest zdefiniowany jeden z nich przez pana redaktora, budowa projektu gazociągu Nord Stream 2, który z naszego punktu widzenia jest niesłychanie groźny, bardzo szkodliwy, może doprowadzić do głębokich podziałów nie tylko między Polską a Niemcami, ale w całej Unii Europejskiej, bo jest sprzeczny z zasadą solidarności energetycznej Unii Europejskiej, i ta sprawa będzie podniesiona podczas tych rozmów, bo my jesteśmy zwolennikiem tego, żeby partnerskie relacje obejmowały również rozmowy o sprawach trudnych. A więc będziemy rozmawiać o Nord Stream 2, będziemy rozmawiać o sytuacji Polonii, która nie jest z naszego punktu widzenia satysfakcjonująca. Nauka języka polskiego powinna być bardziej dostępna, finansowanie Polonii powinno być bardziej zbalansowane, więc tych tematów nie brakuje.
Ale a reparacje?
Ten temat dzisiaj nie jest przedmiotem agendy międzyrządowej. On jest analizowany na poziomie parlamentarnym. Kiedy będziemy gotowi na poziomie parlamentarnym, aby przenieść ten temat na agendę rządową, wówczas będzie polityczna decyzja, aby to zrobić, ale dzisiaj jesteśmy przed tą decyzją.
Czyli to trochę jest taki pistolet na stole, który może wystrzelić albo i nie w każdej chwili.
Bardzo takie
publicystyczne porównanie.
Publicystyczne porównanie. Myślę, że po prostu jest to temat, którego nie można pozostawić bez dyskusji, ale ta dyskusja musi być dobrze przygotowana i w sensie argumentów faktycznych i prawnych. A więc to przygotowanie odbywa się dzisiaj na poziomie parlamentarnym.
Magazyn unijny Poznań Europa.
Niedawno byłem w połowie drogi pomiędzy Poznaniem a Berlinem we Frankfurcie nad Odrą. Tam działa wspólnota Kościół Pokoju i był tam też gościem jeden z posłów Prawa i Sprawiedliwości, Jacek Kurzępa. Mówiło się tam o tym, to było spotkanie polsko-niemieckie, ludzi dobrej woli obu stron Odry. No i pojawia się problem, że wymiana młodzieży, kontakty między młodzieżą polską i niemiecką no, nie są na takim poziomie, jak kiedyś, kiedy, jeżeli mogę tak powiedzieć, byliśmy tą młodzieżą właśnie ileś tam lat temu. Teraz to podobno trochę osłabło. Czy tutaj polski rząd chce coś zrobić, poprawić?
To jest dla mnie nowa informacja, ponieważ cały czas odbywa się w dużej skali wymiana, właśnie polsko-niemiecka wymiana młodzieży. Po niemieckiej stronie to jest Jugendwerk. Około 3 milionów osób przez te 28 lat skorzystało z możliwości tej wymiany. A jeżeli dzisiaj jest pewien spadek zainteresowania, to mam takie poczucie, że wynika to być może stąd, że no, dużo bardziej siebie znamy. Wielu Polaków miało już okazję wyjechać do Niemiec, czy ta okazja jest dzisiaj łatwiejsza niż kiedyś. To zainteresowanie być może z tego względu jest mniejsze. Czasami Polacy też wybierają inne kraje, niekoniecznie najbliższe nam po sąsiedzku Niemcy, ale gdyby okazało się, że są jakieś inne powody, że na przykład tutaj, ale nie miałem takich do tej pory sygnałów, brakuje jakichś rozwiązań dodatkowych, czy też funduszy, to jest, oczywiście jesteśmy otwarci, żeby tą sytuację zmieniać, ale jest to dla mnie informacja nowa. Strona niemiecka nigdy tego rodzaju obaw na poziomie rządowym nie zgłaszała.
No to jest taka informacja od dołu, z samego Frankfurtu i Słubic, więc tam widać to widocznie lepiej. Pytanie, czy takie wydarzenia jak w Berlinie, koncert z okazji stulecia niepodległości Polski, pomaga w bliższym poznaniu Polaków i Niemców?
Myślę, że zdecydowanie tak, ponieważ...
Był pan tam obecny.
Byłem tam obecny i koncert miał wielki wymiar i artystyczny, i symboliczny. Dwóch prezydentów Polski i Niemiec na stuleciu niepodległości Polski. Filharmonicy poznańscy, co z mojego punktu widzenia nie bez znaczenia, grający tam...
Mojego też.
Berliner, dokładnie. Berliner Konzerthaus. Znakomite wykonania Paderewskiego, Tanzmana, ale również Beethovena jako taki ukłon w stronę gospodarzy. No i do tego wszystkiego też przemówienia prezydentów Polski i Niemiec. Myślę, że to było godne uczczenie stulecia niepodległości i ta rocznica powinna być tak właśnie w dużych stolicach honorowana. Cieszę się, że w skali świata to jest 1200 wydarzeń, w ramach których my będziemy czcili stulecie niepodległości. Jestem z tego bardzo dumny, że w ten sposób będziemy mieli okazję do rozsławienia też dobrego imienia Polski na świecie, ale to też jest dla nas wyzwanie na kolejne lata, żeby nie poprzestać na tym świętowaniu, na tym stuleciu, tylko żeby później o to imię, dobre imię Polski, niestety to, co było często zaniedbane w poprzednich latach, dbać również na co dzień w kolejnych miesiącach i latach.
Ja zapytam o wyzwanie na najbliższe tygodnie, 11 listopada, stulecie niepodległości. Czy już wiadomo, które głowy państw przybędą do Warszawy na to święto?
Od początku mówiliśmy, że to nasze świętowanie nie będzie miało wymiaru międzynarodowego, chociażby z tego względu, że 11 listopada jest datą, która jest świętowana
w różnych państwach, w wielu państwach, w
wielu innych wymiarach. W związku z tym tutaj robienie jakiejś wzajemnej konkurencji, kto do kogo przyjedzie, nie byłoby zasadne. To będzie przede wszystkim święto tutaj Polaków w Polsce na miejscu i my nie urządzaliśmy wyścigu, żeby teraz ściągać poszczególne głowy państw tutaj i zastanawiać się, kto będzie obecny, a kto nie. Koncentrujemy się raczej na tym, żeby w drugą stronę to świętowanie wyszło na zewnątrz, żeby ono było obecne właśnie w wielkich stolicach europejskich, wielkich stolicach światowych i to się udało. I tego rodzaju wydarzenia w największych, czy to salach koncertowych, czy to salach konferencyjnych, bo to ma różne wymiary, będzie miało miejsce. Dość powiedzieć, że nawet, tu mogę uchylić rąbka tajemnicy, Krzywa Wieża w Pizie i piramidy Cheopsa będą tego dnia podświetlone na biało-czerwono. Tych budynków, obiektów na całym świecie będzie dużo, dużo więcej. To też będzie miało taki wizualny wymiar naszego świętowania niepodległości.
Magazyn unijny Poznań Europa.
A wracając do stosunków polsko-niemieckich, ocenia je pan na 4 z minusem.
To taka ocena, która ambitnego ucznia zawsze skłania do tego, żeby jednak spróbować ją poprawić. I ja mam tą ambicję, żebyśmy te relacje poprawili, bo uważam, że takie kwestie, jak wspomniany Nord Stream, czy jak wspomniana kwestia sytuacji Polonii, czy jak ostatnio takie wydarzenie z ostatnich tygodni, które nas szczególnie zabolało, wpuszczenie do Bundestagu i dyskusja z panią Ludmiłą Kozłowską, czyli osobą
wydaloną z Polski.
Wydaloną z Polski objętą zakazem Schengen, która w naszej opinii...
Ale także była w Brukseli.
Zgadza się. Natomiast no, my oczekujemy od wszystkich naszych partnerów solidarności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa systemu Schengen i również wspólnego działania ramię w ramię w ramach przeciwdziałania wojny hybrydowej. Jeżeli mimo to wpuszcza się osoby, co do której ciążą bardzo poważne zarzuty, to wydaje mi się, i to z przyczyn politycznych, czego specjalnie w Niemczech nie ukrywano, to wydaje mi się, że kładzie się to cieniem na zaufaniu i stąd to 4 minus, bo ja uważam, że te relacje nie są złe. One mają pewną dobrą podstawę społeczną, współpracy młodzieży, bardzo dobrą podstawę gospodarczą. Mhm. Natomiast na poziomie politycznym ja oczekiwałbym od tych relacji więcej, a przede wszystkim od strony niemieckiej oczekiwałbym tego, że zaczniemy rozmawiać po partnersku, a nie będzie tak, że strona niemiecka bardzo często zwraca nam uwagę na to, co nie podoba jej się w Polsce, natomiast już mniej chętnie słucha naszych argumentów, czy naszych racji. To nie zawsze niestety w Niemczech znajduje oddźwięk.
Taką okazją do rozmowy było 19. Forum Polsko-Niemieckie. To było spotkanie poprzedzające koncert z okazji stulecia. Co z tego spotkania przebiło się do powszechnej świadomości? Bo mam wrażenie, że niektórzy złośliwi może trochę mają racji, że ta wypowiedź prezydenta Dudy o żarówkach energooszczędnych.
No, prezydent to ten przykład podał jasno, argumentując, że nie można zamykać oczu na to, co stało się w Wielkiej Brytanii i decyzję społeczeństwa brytyjskiego i trzeba szukać powodów tej decyzji, a powody czasami bywają prozaiczne i wówczas padł ten przykład ze strony prezydenta. To zostało przez osoby nieprzychylne wyciągnięte do rangi, symbolu tego forum. Natomiast jeżeli spojrzeć na kontekst wypowiedzi prezydenta i też niechęć do tego, żeby szukać prawdziwych przyczyn wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, Europejskiej w niemieckich elitach politycznych czy wśród części mediów, to jego zdefiniowanie sytuacji było trafne. Zgadzam się tu w pełni z prezydentem, że jeżeli Unia Europejska nie będzie zdolna do refleksji, dlaczego część obywateli w Wielkiej Brytanii, większość, ale w wielu innych krajach, to jest rosnąca część obywateli, ma zdystansowany stosunek do Unii Europejskiej, no to ten problem się będzie pogłębiał. A w konsekwencji może się stać tak, że Unia Europejska zostanie osłabiona, a może nawet w dalekiej perspektywie będzie groził jej rozpad. No dzisiaj trzeba na to zareagować. Każdy, kto dzisiaj czuje się proeuropejski, czuje się tak rząd polski, czuje się tak Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Jego obowiązkiem jest zabiegać o to, żeby Unię Europejską sensownie zreformować na bazie refleksji tego, jakie błędy w przeszłości popełniono. Jeżeli ktoś tych błędów nie chce dostrzegać albo nie chce je reformować, w istocie jest antyeuropejczykiem.
Magazyn unijny Poznań Europa.
Poznań Europa, ostatnia stolica, którą dzisiaj odwiedzamy, Wiedeń. Kontakty z Austrią i sprawa pamięci historycznej Austrii. To państwo, które przez długie dziesięciolecia prowadziło politykę pierwszej ofiary, to już jest za państwem austriackim, ale nie do końca. Tak trochę pewnie gdzieś to się, może można powiedzieć kolokwialnie, ciągnie w tych relacjach. Sprawa byłego obozu koncentracyjnego Gusen. Czy możemy tu powiedzieć coś nowego?
To jest rzecz nierozwiązana od lat, bardzo bolesna, ponieważ w tamtym miejscu, które powinno być już dawno zachowane jako miejsce pamięci, niestety dzisiaj jest tak, że chodzi się często po tych miejscach, które były miejscem tragicznej historii Polaków, w ogóle nie zwracając uwagi na to, co tam się działo. Tam się mieszczą jakieś budynki gospodarcze, budynki mieszkalne.
Ja tylko wyjaśnię słuchaczom, że pobliski obóz Mauthausen jest zachowany, tam znajduje się muzeum. Można zwiedzać to miejsce, odwiedzać, także bliscy ofiar znajdują nazwiska swoich krewnych. Natomiast pod obóz Gusen, który był czasami nawet i znacznie większy od Mauthausen, jest rzeczywiście w szczątkowej formie i na dawnym placu apelowym znajduje się przedsiębiorstwo, a reszta terenu została zajęta już w latach 50. na prywatne domy. Wydaje się, że tej sytuacji nie można już odwrócić, bo tam rzeczywiście to jest nowa miejscowość, nowe domy, ale można coś zrobić, żeby lepiej upamiętnić te ofiary.
Można zabezpieczyć te miejsca pamięci, które jeszcze dzisiaj nie zostały zabudowane w sposób godny, tylko do tego konieczna jest decyzja rządu austriackiego o wykupie części gruntów i my o tą decyzję od miesięcy zabiegamy. Budujemy tutaj też pewną koalicję, chociażby rozmawiając z Izraelem o tym, że ten problem istnieje i powinien być przedmiotem aktywności również po stronie izraelskiej. Natomiast ze swojej strony ja spotkałem się w ubiegłym tygodniu z ambasadorem Austrii. Zasygnalizowałem konieczność pilnego rozwiązania tego problemu w kontekście tego, że ta dyskusja coraz bardziej też kładzie się cieniem na relacjach polsko-austriackim. I też zasygnalizowałem to, że na początku przyszłego roku chciałbym odwiedzić obóz Mauthausen-Gusen. I to jest też moment, w którym dobrze by było, żeby po stronie austriackiej wreszcie zapadły odpowiednie decyzje. I myślę, że po stronie austriackiej jest taka refleksja, że ten problem trzeba wreszcie rozwiązać. Mam nadzieję, że najbliższe miesiące przybliżą nas do rozwiązania tego problemu.
Te sprawy podlegają Ministerstwu Spraw Wewnętrznych Austrii. Ostatnio niewielki postęp, bo jednak dołożono do nazwy instytucji zajmującej się spuścizną po obozach koncentracyjnych nazwę miejscowości Gusen. To już jest pewien krok w dobrym kierunku.
No, kroczek. Nie zadowalajmy się takimi drobnostkami, bo tu jest potrzebna jasna polityczna decyzja. To szczerze powiedziawszy nie jest nic też wielkiego, żeby kupić za kwotę bodaj 1 000 000 euro, bo o takiej kwocie mówimy, tą część i wydać jakieś kolejne pieniądze, niezbyt duże, konieczne na to, żeby to miejsce pamięci zachować. Dlatego my jasno się tego domagamy. Mamy nadzieję na rozwiązanie tego w niedługim okresie czasu, bo naprawdę to jest zbyt ważna kwestia, żeby trzeba było z nią aż tyle czasu czekać, a niestety mam wrażenie, że do tej pory tej woli ze strony austriackiej brakowało.
A czy to jest tylko kwestia w relacjach rząd RP i rząd Austrii, czy także możliwość nawiązania kontaktów ze społecznymi komitetami, które no, w pewnej niewielkiej formie, ale jednak istnieją tam. Tam są ludzie dobrej woli, którzy pośród tego morza niepamięci próbują jednak coś robić.
Gdyby nie ich apele, gdyby nie to, że oni nieustannie o tym przypominają, to pewnie nie, te rozmowy nie stałyby dzisiaj na tak wysokim politycznym poziomie. Więc ich wielką zasługą jest to, że ta pamięć przetrwała i że oni dobijają się o to, żeby ta pamięć została zachowana. Ale dzisiaj to jest przede wszystkim zadanie dla polityków, żeby te decyzje zapadły i to my nosimy na sobie odpowiedzialność, co z tym obozem się stanie. Mam nadzieję i tutaj naprawdę robimy bardzo dużo, żeby w nieodległym czasie udało się tą sytuację radykalnie poprawić.
Państwa i moim gościem był wiceminister spraw zagranicznych i także pełnomocnik rządu RP do spraw organizacji Szczytu Bałkańskiego w Poznaniu, poseł wielkopolski Szymon Szynkowski-Welsenk. Dużo tych tytułów, panie ministrze.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze.
Do usłyszenia. Jacek Kosiak, Poznań Europa.
Magazyn unijny Poznań Europa.